Tytuł tego dzisiejszego rozważania brzmi: Boża niezwykła propozycja dla człowieka, myślnik, pokój. Albo pokój, Bożą niezwykłą propozycją dla człowieka. Tekst bazowy zapisany jest w liście apostoła Pawła do Filipian w 4 rozdziale. Będę czytał od 4 do 13 wiersza. Filipian 4, 4, 1, 13. Apostoł narodu napisał tam tak. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz waszych myśli. W końcu, bracia, od siebie dodam siostry, to chyba nie narusza natchnienia tekstu. Nie narusza, myślę. W końcu, bracia i siostry, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, co może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się i co przejęliście i o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, to znaczy w Jezusie Chrystusie. Upraszczając, no to będzie dosyć solidne uproszczenie, ale jednak odważę się jej wypowiedzieć. Upraszczając, cała Biblia, w tym także ten przeczytany przed chwilą przeze mnie Pawłowy tekst, rozróżnia jak gdyby dwie sytuacje, takie dwie sfery, w których Boży pokój dzieje się, jest realizowany. Pierwszą taką sytuacją czy sferą to jest sfera naszych ludzkich i szlachetnych pobudek serc, naszych serc. No banalne. Widzimy kogoś w potrzebie. Pomagamy. Na ile możemy. Na ile nas stać. Pomagamy. Coś nas w środku męczy, że trzeba pomóc. Po prostu. A druga sfera dziania się. I to oczywiście w jakiś sposób przekłada się na czynienie pokoju. Jeśli nie wprost, to pośrednio. A druga sfera dziania się Bożego pokoju to są zmiany dziejące się za sprawą Ducha Świętego. I te dwie sfery, one się przenikają wzajemnie. One nawet, zaryzykowałbym takie stwierdzenie, nie mogą istnieć bez siebie. One się zazębiają, przenikają, nawzajem inspirują. I to widać w tym wywodzie Pawła, który przeczytałem przed chwilą. Tam się przewija, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, między wierszami, nie wprost, ale przewija się taka myśl. Bym powiedział, ona jest taka dosyć natarczywa myśl, którą Paweł tam przemyca. Myśl, którą bym scharakteryzował w ten sposób. Słuchajcie, zróbcie coś. Dołóżcie jakiegoś starania, jakąś inwencję. Zróbcie coś, a ponadnaturalny pokój Boga będzie waszym udziałem. Paweł swoim czytelnikom, wierzę również i nam dzisiaj, sugeruję aktywną postawę. Człowieku, zrób coś, wysil się, pomyśl, dąż, a Boży pokój będzie twoim udziałem. Czemu? No choćby dlatego, że Bóg, nasz Bóg, współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go kochają. Też apostoł Paweł, tylko inny list. Rzymian 8, 28. I teraz przedstawię za Timothy Kellerem Timothy Keller to jest taki człowiek, znaczy ja biorę w ciemno wszystko. Timothy Keller, żółtko na baczność po prostu. I za Timothy Kellerem przedstawię takie trzy aspekty pokoju, o których Paweł tutaj w tym wywodzie wspomina. Więc w paru zdaniach przedstawię wam po pierwsze charakter Bożego pokoju, po drugie dyscypliny Bożego pokoju i po trzecie tajemnicę Bożego pokoju. Charakter pokoju, dyscypliny pokoju i tajemnicę pokoju. Po pierwsze, charakter pokoju. Przeciwieństwem pokoju jest oczywiście strach. Szósty wiersz przedstawia antidotum, czy Paweł w szóstym wierszu przedstawia antidotum na strach. Napisał, przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. To jest bardzo ważny wiersz, będę się do niego wracał. Gdy Paweł tutaj mówi o trosce, to nie chodzi mu o taką troskę powodowaną miłością. Matka troszczy się o swoje dziecko, gdy na przykład to dziecko choruje. Więc troszczy się, niepokoi się o jego zdrowie, bo kocha. Ale tu nie o czymś takim Paweł pisze. Pawłowi chodzi o rozdarcie spowodowane zamartwianiem się i strachem. Pawłowi chodzi o taką sytuację, która niestety czasem bywa moim udziałem. Taką sytuację, którą bym scharakteryzował. Ach, co to będzie? Panie Boże, co to będzie? Jej, wojna za wschodnią granicą. Inflacja. Co to będzie? A ja mam renty czy emerytury, tylko tam 1200 zł. Z czego ja będę żył albo żyła? Celowo powiedziałem o tych rentach i emeryturach, bo jak ZUS mi przysyła zapowiedzi, jaką ja będę emeryturę miał, to właśnie mam napadowe lęki tego typu. Boże, co to będzie? Co to będzie? Pawłowi chodzi o tego typu strach. Czym więc jest Boży pokój w kontekście jego charakteru, w kontekście tych naszych lęków, takich właśnie, jak jest teraz scharakteryzowałem? Po pierwsze, Pawłowi więc chodzi o wewnętrzny spokój i o równowagę. Oraz po drugie, chodzi mu o świadomość bycia chronionym, czasami wbrew okolicznościom. Jeśli ktoś ma Biblię przed sobą, wiersze 11 do 13, posłuchajcie, Paweł napisał, mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek, radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód, wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, to znaczy w Chrystusie. I tutaj znów wychodzi na wierzch to, o czym już wspomniałem, o tym bosko-ludzkim charakterze pokoju. Tak? Paweł się nauczył, włożył trud i może doświadczyć Bożego pokoju. Więc tutaj widzimy tę równowagę. Paweł się nauczył i w związku z tym może doświadczać pokoju z powodu Chrystusa. Bosko-ludzki charakter tego pokoju, podkreślam. Ale wiecie co, ważny jest też kontekst tych słów. Ważny jest kontekst tych słów wypowiedzianych przez Pawła, tych dokładnie słów. Nasze intuicyjne dążenie do pokoju i ta często intuicja jest też wspomagana w cudzysłowie na przykład współczesną medycyną. Więc to nasze dążenie do pokoju odbywa się często poprzez na przykład terapię, poprzez zażywanie stosownych leków, poprzez zarabianie pieniędzy, poprzez szukanie miłości, szukanie znaczenia, szukanie sensu. Natomiast Paweł te słowa pisze z więzienia. List do Filipian jest listem więziennym. No trudno o bardziej, eufemistycznie mówiąc, dyskomfortową sytuację do takiej akurat wypowiedzi, w ogóle do wypowiadania się na temat pokoju. Ale on tak pisze, że się nauczył i że może wszystko w Chrystusie. Nie dlatego, że kryłuje się na bohatera, On tak pisze, ponieważ stwierdza, ja się nauczyłem. Ja się nauczyłem. A w związku z tym, że się tego nauczyłem, pisze Paweł, to wiem, że jestem przez Boga chronionym. W związku z tym, że się nauczyłem, włożyłem trud, to wiem, że jestem przez Boga chronionym. I ten krótki passus o chronieniu, znawcy nowotestamentowej greki twierdzą, że on ma takie zabarwienie, czy odwołuje się do doświadczeń z zakresu militariów. Chodzi na przykład o taki rodzaj uczucia, jako obywatel kraju czuję się bezpieczny, bo wiem, że armia chroni granic kraju, w którym żyję. Mogę się czuć bezpieczny, bo żołnierze mojego kraju bronią pokoju. To chodzi o tego typu też. Chodzi o tego typu ochronę. Więc reasumując, nie chodzi Pawłowi o nieobecność negatywnych myśli. Nie chodzi o zalecane przez współczesną psychologię, tak zwane pozytywne myślenie. Chodzi Pawłowi o Bożą obecność podobną do militarnej ochrony. Nie chodzi o zaklinanie rzeczywistości. Chodzi o pokój wynikający z Bożej obecności, podobny do militarnej ochrony. Paweł był bity, był prześladowany, był kamienowany, był poniewierany i w końcu został zabity. A jednak był jak skała. Ale to nie był jego naturalny talent. On się nie urodził takim. On się nauczył czerpać z ponadnaturalnego Bożego pokoju. Jeśli Paweł się nauczył, zdołał się nauczyć, to myślę sobie, że i każdy z nas może się nauczyć i czerpać z Bożego ponadnaturalnego pokoju. Punkt drugi. Dyscypliny pokoju. Jakie są dyscypliny, dzięki którym można się nauczyć Bożego pokoju? Paweł tutaj takie dyscypliny wymienia. Przynajmniej trzy. Po pierwsze swoim czytelnikom, a więc również i nam, powiedzmy słuchaczom, Paweł sugeruje. Po pierwsze, chcesz się nauczyć Bożego pokoju, to myśl. Człowieku, myśl. Po drugie, bądź wdzięczny. I po trzecie, kochaj. Myśl, bądź wdzięczny, kochaj. Myśl. Wiersz ósmy. W końcu, bracia, siostry, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, co może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Myślcie o tym. Myślcie i znów powtórzę. Przepraszam, ale potrzebuję to powtórzyć, bo mi się wydaje, że to jest jakby clue tego Pawłowego wywodu. Myśl, czyli włóż jakiś trud. Postaraj się. Myśl, postaraj się. A będzie to owocowało Bożym pokojem. Myśl o tym, co? Prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwie. Czyli myśl o tym, jaka jest prawda. Prawda przez duże P. Myśl, co Biblia mówi o Bogu, co mówi o Chrystusie, co mówi o grzechu, co mówi o zbawieniu, co mówi o świecie, co mówi o ludzkiej naturze. Jestem w charyzmatycznym zborze, więc aż boję się teraz to powiedzieć, ale jestem straceńcem, więc powiem. Paweł sugeruje, myśl człowieku o doktrynach. O doktrynach. Myśl o teologii. Myśl o tym, co z Biblii wynika, o najbardziej podstawowych, elementarnych, fundamentalnych, Bożych prawach. Musisz się najpierw poznać, czyli nauczyć się i potem myśleć o nich. Myśl, człowieku, o doktrynach. Boisz się śmierci. Boisz się przyszłości. To myśl o doskonałości ofiary Chrystusa. Myśl o jej wystarczalności. Myśl o łasce, która z tej ofiary wynika. To nie jest dzisiaj oczywiste. Świat na takie lęki, egzystencjonalne lęki, które przecież w pewnym sensie dopadają każdego, odpowiada zwykle technikami relaksacyjnymi. Świat mówi, nie no raczej, nie myśl o tym. Nie myśl o tym. Nie myśl o tym, co cię przeraża. Czemu? Ponieważ, przepraszam, to będzie banał, ale niech zabrzmi, współczesny świat zrelatywizował wartości. Nie ma dzisiaj obiektywnego dobra i obiektywnego zła. To wprowadził parę dekad wcześniej postmodernizm, ale z dzisiejszej perspektywy patrząc na postmodernizm, to postmodernizm był jakimś w ogóle takim barankiem. Dzisiaj mam, króluje nam, dzisiaj już nie ma postmodernizmu, dzisiaj króluje nam relatywizm. Syn postmodernizmu, który po stokroć przerósł ojca. Nie ma obiektywnego dobra, nie ma obiektywnego zła. Wszystko jest kwestią kultury. Owocem procesów społecznych. Postęp cywilizacyjny będzie czynił nas lepszymi. Wojna na Ukrainie, o której wspominałem śpiewając, trochę nas otrzeźwiła w kontekście tych, w cudzysłowie, prawd serwującym nam przez relatywizm. Ale do niedawna wierzyliśmy, że postęp cywilizacyjny może z nas uczynić lepszych ludzi. Po II wojnie światowej, w kręgu cywilizacji Zachodu przynajmniej, królowała myśl, to się nigdy więcej nie może powtórzyć, to się nigdy więcej nie może stać. Byliśmy przerażeni ogromem zła, które się zadziało w latach II wojny światowej. To nas przerosło. I uwierzyliśmy w to, że jeśli się będziemy rozwijać, będziemy się uczyć, będziemy ciężko pracować, będziemy się bogacić, to się nigdy więcej nie powtórzy. Będziemy się stawali lepszymi ludźmi. I co? I mija kilka dekad i co? I ta przeklęta wojna za naszą wschodnią granicą pokazuje, że nic się nie zmieniliśmy. Że żaden rozwój kultury, cywilizacji, szeroko rozumiany postęp, czego by nie dotyczył, nie jest w stanie uczynić nas lepszych ludzi. Paweł pisze, myśl o Bożych prawdach. Myśl o tym, że Bogu się nic nie wymyka z rąk. Jeżeli paraliżuje cię strach, to być może dlatego, że nie myślisz. Druga dyscyplina. Paweł pisze, bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny. Wiersz 6. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Bądź wdzięczny. Paweł, to jest ciekawe, wdzięczność przeciwstawia niepokojowi. I znów, to nie jest intuicyjne. Zwykle bowiem, zauważmy, jeśli w ogóle nie jesteśmy cynikami, to wdzięczność wyrażamy po czymś. Znaczy, dotyka nas jakieś dobro, otrzymujemy jakieś dobro, materialne, niematerialne i jeśli nie jesteśmy cynikami, to w jakiś sposób pracuje w nas i dziękujemy, wyrażamy wdzięczność. Wow, dziękuję. To jest intuicyjne, prawda? Tak zwykle przyzwoici ludzie się zachowują. Zresztą pięknie, ale tu Pawłowi nie o coś takiego chodzi. Gdy Paweł pisze, bądźcie wdzięczni, to chodzi mu o postawę, o pewien stan, nie wywołany odruchem serca, że oto coś mnie dobrego spotyka i dziękuję, ale mu chodzi o postawę. Ktoś kiedyś, nie pamiętam autora, ale wyartykułował taką sentencję, która jakoś bardzo we mnie pozytywnie rezonuje. Ona brzmi tak. Posłuchajcie. Jesteśmy wdzięczni, przepraszam. Jesteśmy wdzięczni nie dlatego, że jesteśmy szczęśliwi i spokojni. Jesteśmy szczęśliwi i spokojni dlatego, że jesteśmy wdzięczni. Jeszcze raz, pozwólcie. Jesteśmy wdzięczni nie dlatego, że jesteśmy szczęśliwi i spokojni. Jesteśmy szczęśliwi i spokojni dlatego, że jesteśmy wdzięczni. Myślę, że to jest punkt. Wdzięczność nie po, ale w trakcie całego życia. jako postawa, niezależnie od tego, co mnie w danej chwili spotyka, jestem wdzięczny. Mam zmienione serce, mam zmienioną optykę. Inaczej widzę świat, inaczej widzę siebie w tym świecie. Jestem wdzięczny. W trakcie ofiara Chrystusa mogła się wydawać klęską. Dzisiaj widzimy w niej triumf. Bóg współdziała ku dobremu. Chcemy mieć pokój? Bądźmy wdzięczni, bo On współdziała ku dobremu. Bądźmy wdzięczni, a będziemy spokojni. No i wreszcie trzecia dyscyplina. Kochaj. Paweł pisze, kochaj. Znów na momencie, jeszcze raz, wiersz ósmy. W końcu, bracia i siostry, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, co może chodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Ktoś powie, halo, ale o jakim tu kochaniu jest mowa? Przecież nie ma mowy właśnie o kochaniu. Prawda? Literalnie to słowo tutaj nie pada, kochaj. Ale Paweł zachęca, myśl o tym wszystkim, co przecież z miłości wynika. Ponieważ z miłości wynika myślenie o tym, co czyste, miłe, godne polecenia, etc., etc., etc. Jeśli kochasz, kogoś kochasz, to takich rzeczy dla niego pragniesz. I o takich rzeczach, w jego kontekście, tego, kogo kochasz, myślisz. Więc jeśli Paweł zachęca nas, myśl o tych wszystkich zacnych, pięknych sprawach, to znaczy kochaj. Jak będziesz kochał, to będziesz o nich myślał, bo one są owocami miłości. One wynikają z miłości. Ale wiecie, gdy Paweł zachęca, myślcie o tym, co z miłości wynika, to nie chodzi mu tylko o umysł, ale także o serce. My mamy kochać dobre rzeczy, a nie tylko o nich wiedzieć. Pierwsze, najważniejsze przekazanie. Przypominacie sobie tę sytuację, jakże znaną przecież. Przychodzi uczony, teolog, przedstawiciel elity społecznej ówczesnego narodu wybranego do Chrystusa i nie do końca szlachetnie motywowany zadaje mu pytanie, nauczycielu, ale jakie jest najważniejsze przekazanie? Czyli inaczej mówiąc, co jest sednem naszej wiary? Co jest najważniejsze w tym, w co wierzymy? Ale Chrystus, który był mistrzem dialogowania, szczególnie z takimi ludźmi, On był mistrzem dialogowania ze wszystkimi ludźmi, ale z takimi też, tak kieruje tą rozmowę, że ten człowiek sam sobie na to pytanie, skądinąd jakże ważne, odpowiada. I on mówi, sam sobie odpowiadając, mówi, będziesz kochał Pana Boga swego. Całym sobą, wszystkim, co w tobie, strzewi, będziesz go kochał. A drugiego, ponad wszystko, a drugiego człowieka, tak jak samego siebie. I z kochania Boga ponad wszystko wynika kochanie pięknych rzeczy. Moralność nie jest tylko i wyłącznie intelektualnym systemem, choć też, ale nie tylko. Moralność, przynajmniej z chrześcijańskiego punktu widzenia, jest kochaniem dobra. Bóg jest dobry. Jeżeli Go kochasz, tak jak jest napisane, strzewi całym sobą, ponad wszystko, jeśli tak Go kochasz, to wiesz, że On chce dla ciebie dobrze, a to będzie cię darzyło pokojem. Bóg nigdy nie poskąpi tobie i mnie swojej miłości, bo jest dobry, bo kocha, jest niezmienny. Uspokójmy się więc, nie bójmy się. I wreszcie ostatnia, trzeci aspekt Bożego pokoju to tajemnica pokoju. Potrzebuję jeszcze 7 minut do 20. Wytrzymacie Państwo ze mną 7 minut jeszcze? Mogę? Halo? Tylnie sektory też? Tajemnica pokoju. Bóg Ojciec, Bóg jest Duchem. I zwróćmy uwagę, że ten fakt, iż On jest Duchem, utrudnia nam kochanie Go ponad wszystko. Czemu? No choćby dlatego, że jest jednak jakimś abstraktem dla nas. No nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić Ducha. Oczywiście dzieci są mało ortodoksyjne jakoś tam sobie Boga Ojca, powodowane zresztą różnymi wykwitami kultury, próbuję wyobrazić. Moja kochana żona w przedstawieniu w monodramie Twarzą w twarz, bohaterka grana przez moją żonę w tym monodramie, wypowiada taką fajną frazę, że ona też sobie Boga Ojca wyobrażała jako takiego starca z długimi, siwymi włosami, z długą, białą brodą. No jak takiego, tam pada takie fajne stwierdzenie, jako takiego Sarumana białego, gdy był jeszcze po dobrej stronie. Ja muszę powiedzieć, że też sobie tak czasami, będąc dzieckiem, Boga wyobrażałem. Ale no wiemy dobrze, że to jest słabe. No. Że najprawdopodobniej jednak Bóg, okej, też na 100% tego nie wiemy, ale najprawdopodobniej jednak Bóg tak nie wygląda. A jak wygląda? No właśnie nie wiemy. I to w jakiś sposób nam utrudnia kochanie Go ponad wszystko. No zgódźmy się. I Paweł o tym też chyba wiedział, ponieważ napisał coś bardzo ważnego w tym kontekście w wierszu 7. Otóż on napisał tak: a Boży pokój, którego nie ogarnie żaden umysł, i to nieogarnięcie przez umysł, myślę, dotyczy zarówno pokoju, jak i Boga. Więc a Boży pokój, którego nie ogarnie żaden umysł, uwaga teraz, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Pojawia się Jezus Chrystus. Można powiedzieć, dlaczego? No być może również dlatego, że Chrystus, Syn Boży, w odróżnieniu od Boga Ojca, już abstraktem nie był. Będąc w pełni Bogiem, stał się w pełni człowiekiem. Żył, mówił, jadł, robił, pracował, chodził, spał. Był człowiekiem. I pokój Chrystusa, który nie jest postacią, osobą abstrakcyjną, taki pokój będzie strzegł naszych serc i naszych myśli, czyli naszego intelektu i naszych uczuć. Jak to działa? Jak można uznać Chrystusa za dawcę pokoju? Ostatni tekst, tym razem ze Starego Testamentu. Izajasz 57, 20-21. Tam jest napisane tak. Lecz bezbożni będą jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a jego wody wyrzucają błoto i muł. Nie ma, mówi Bóg, pokoju dla bezbożnych. Na pierwszy rzut oka ten tekst, taki no, mocno starodestamentowy tekst, on na pozór brzmi jak takie właśnie starodestamentowe przekleństwo. Jednak w rzeczywistości, jeśli się nad nim zastanowimy, to nie jest żadne przekleństwo. To jest po prostu rodzaj informacji. Bóg mówi tutaj o naturalnych konsekwencjach, które spotykają człowieka, który się od niego odwraca. Bóg mówi: naturalną konsekwencją odwrócenia się ode mnie jest strach, niepokój, brak odpoczynku i brak wytchnienia. I znamy to. Tak właśnie się dzieje. Słuchajcie, kto wziął na siebie te konsekwencje, o których tu jest w Izajaszu mowa? 2 Koryntian 5:21. To jest taki, jeden z takich wierszy, które ilekroć je czytam, po prostu mnie zawsze rzucają na kolana. Posłuchajcie, 2 Koryntian 5:21. Ten sam autor, Paweł, napisał tak. On, to znaczy Bóg Ojciec, tego, to znaczy Chrystusa, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Boga. Słuchajcie, wiem, jest już późno, jesteśmy zmęczeni. Ale jeszcze raz posłucham i smakujmy te słowa. Bóg Chrystusa, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim, w Chrystusie, stali się sprawiedliwością Boga. Bóg w Chrystusie ukarał cały grzech. Rzeczywistość duchowa, dokładnie tak samo jak ta materialna, rządzi się określonymi prawami. Do tych praw należy na przykład prawo miłości i sprawiedliwości. Bóg jest zarówno sprawiedliwością, jak i miłością. I Bóg, nie chcąc stanąć w sprzeczności z samym sobą, nie chcąc zaprzeczyć samemu sobie, będąc jednocześnie miłością i sprawiedliwością, musiał, słuchajcie, drodzy Państwo, musiał poświęcić Syna, żeby uratować nas. Nie miał innego wyjścia, bo jest sprawiedliwością i miłością. I dlatego musiał poświęcić Syna, żeby uratować nas. Jezus umarł także za nasz brak pokoju, bo każdy z nas odwrócił się od Boga. I ta informacja z Izajasza dotyczy każdego z nas, bo wszyscy zgrzeszyli i brak mi chwały Bożej. Też apostoł Paweł. Rzymian 3:23. Czy ktoś z nas zna jakiś taki tekst biblijny, który by chociaż zasugerował, że podczas ukrzyżowania albo tuż przed ukrzyżowaniem Jezus stwierdziłby: nie boję się, nie boli mnie, wszystko mam pod kontrolą, wszystko jest w porządku. Znacie jakiś taki tekst? Oczywiście, że nie znacie, bo takiego tekstu nigdzie nie ma. Działo się zupełnie inaczej. Wspomnijmy Getsemani. Wspomnijmy Chrystusa, który modli się. Modli się tak intensywnie, że poci się krwawym potem. I woła do Boga, do swojego Ojca: jeśli to jest możliwe, to mnie uratuj. Oddal ode mnie to, co za chwilę na mnie czeka. Oddal ode mnie ten kielich. Uratuj mnie. Nigdy nie pociłem się krwawym potem. Nie jestem w stanie się wyobrazić tych emocji, które targały Chrystusem wtedy. I tej zapalczywości, z którą On prosi Boga, żeby Go uratował. I tam w Getsemanii Chrystus się boi. Prosi apostołów: bądźcie ze mną, a ci śpią. On tam się boi. Nie wiem, czy to nie jest przesada, ale chyba nie. On tam się panicznie boi. Ale apogeum tego, przez co Chrystus przechodzi, w moim przekonaniu dzieje się wtedy, kiedy On tuż przed swoim skonem, wisząc na krzyżu, ostatnim tchnieniem i rozpaczą woła: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Syn woła do Ojca: dlaczego mnie opuściłeś? Ten okrzyk wyraża ból. Ten okrzyk wyraża strach. Ten okrzyk wyraża upokorzenie, samotność. Chrystus, umierając, krzyczał, bo stracił cały swój pokój po to, abyśmy my mogli mieć pokój wieczny. I to nie jest abstrakcja, bo na krzyżu umierał w 100% człowiek, który się bał i który cierpiał po to, żebyśmy my nie musieli się bać i nie musieli się cierpieć. Jeśli kochamy Go ponad wszystko. Pytanie, czy kochamy? Tak jak siedzimy, proszę, pochylcie swoje głowy, ja się krótko pomodlę. Ojcze mój, w imieniu Jezusa Chrystusa przychodzę do Ciebie. I za tego Jezusa Chrystusa chcę Ci tak bardzo, ale to bardzo podziękować. Dostrzegam w Nim uratowanie dla siebie. Uratowanie od wszystkiego, co złe. Uratowanie od strachu, od niepewności, od strachu przed doczesnością, przed niepewnymi czasami, od takich napadów lękowych. Co to będzie? Z czego ja będę żył? Co mnie spotka jutro? Albo takich napadów lękowych. A co ludzie powiedzą? Czy mnie zrozumieją? A może mnie wyśmieją? A może mnie wykpią? A może mnie przeklną? Dziękuję, że w Jezusie Chrystusie Ty mnie leczysz od takich strachów. I chcę Ci powiedzieć, że tak bardzo jestem Ci za to Ci wdzięczny. Całym sobą Ci dziękuję. I chcę Ci, Panie Boże, powiedzieć, że Jezus Chrystus mnie zawstydza swoim upokorzeniem, swoją gotowością na cierpienie, na strach, na odtrącenie, po to, żebym ja nie musiał się bać i nie być odtrącony. Ja, który mógłbym mu buty czyścić co najwyżej. Boże, korzę się przed Tobą i całym sobą Ci dziękuję. Ale też chcę Ci powiedzieć, że jest mi wstyd jeszcze z tego powodu, że tak kiepskim uczniem jestem, że nie chcę się uczyć, że jestem wygodny, przywiązany do doczesności, do życia, jakby nie było wieczności. Tak trudno mi jest spojrzeć za horyzont. Przepraszam Cię, Panie, za to, że doczesność tak bardzo mnie trzyma, chwyta za gardło i dławi mnie. Przepraszam, że Cię obrażam w ten sposób. Panie, miej litość nade mną grzesznym. I chcę Ci powiedzieć, że chcę się uczyć po to, żeby się nie bać i korzystać z Twojego pokoju, który dajesz w Jezusie Chrystusie. Zginam przed Tobą mój kark i chcę Ci powiedzieć, że kocham Cię tak, jak potrafię, ponad wszystko. Ja, nędzny, grzeszny człowiek, miotany różnymi słabościami, upadający, szkoda słów, zginam przed Tobą swój kark i chcę Ci powiedzieć, że kocham tak, jak potrafię, ponad wszystko. Panie mój, Boże mój. Amen. Dziękuję za Waszą uwagę. Dziękuję za to, że zaprosiliście mnie znowu. Wieśku, dziękuję Ci bardzo za Twoją życzliwość. Nie masz pojęcia, jakie to ważne dla mnie. Jak człowiek jest na froncie i dostaje po głowie z lewa i z prawa, to takie słowa, wiesz, to ja spijam jak z Twoich ust. Mam nadzieję, nie dlatego, że jestem pyszałkiem. Mam nadzieję, nie dlatego, że jestem pyszałkiem, ale dlatego, że jestem słaby i czasami potrzebuję coś zachęcającego po prostu usłyszeć. Niech dobry Pan Bóg Was i mnie razem z Wami błogosławi.